Radio Ortodoksja.
Dzisiejszym gościem w Radio Ortodoksja jest ojciec Włodzimierz Misił, kustosz cerkwi akademickiej pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
Bo wieki sława.
A porozmawiamy o Wielkim Poście. Wielki Post, tak zwana czterdziesiątnica, to niewątpliwie czas pokuty, czas przygotowujący nas do przeżycia najważniejszego święta świąt, Zmartwychwstania Pańskiego. Jak możemy się domyślić, ale jeśli tutaj się mylę, to mnie ojcze oczywiście poprawcie, nazwa Wielki wzięła się od tego, iż Zmartwychwstanie to największe święto i ten właśnie Wielki Post przygotowuje nas do tego Wielkiego Święta, ale również od tego, gdyż jest to najdłuższy post, bo trwa 40 dni plus tak naprawdę Wielki Tydzień oraz już tak naprawdę rozpoczynamy post od Niedzieli Seropustnej, Niedzieli Przebaczenia Win. Skąd więc ta nazwa czterdziesiątnica?
Czterdziesiątnica to inaczej 40 dni. Post w ścisłym tego słowa znaczeniu to te 40 dni w nawiązaniu do postu Chrystusa. Pościł 40 dni, 40 nocy. Święty Jan Chrzciciel też pościł na pustyni. Byli święci mnisi, no, w szczególności, którzy próbowali naśladować przykład Jezusa Chrystusa. Mowa tu o 40 dniach. I w tekstach liturgicznych też wyraźnie mowa o 40 dniach postu. Post zaczyna się w poniedziałek, po Niedzieli Seropustnej, a kończy się w piątek przed sobotą Łazarza. I w tekstach liturgicznych właśnie są wskazania, podziękowania też Bogu za to, że dane nam było przeżyć ten czas 40 dni postu. Po tych 40 dniach mamy swego rodzaju czas na nabranie oddechu przed ciągiem dalszym, bo sobota Łazarza to wspomnienie wskrzeszenia Łazarza, a później następuje niedziela, Wielka Niedziela, wspominamy wejście Chrystusa do Jerozolimy. To takie świąteczne dni, które, jak mówiłem, dają nam możliwość nabrania takiego oddechu, nabrania sił do ciągu dalszego, którym jest Wielki Tydzień i w którym wspominamy mękę pańską, zdradę Judasza, sąd nad Chrystusem, potem ukrzyżowanie. Także myślę, że to połączenie 40 dni i Wielkiego Tygodnia z tymi dwoma dniami pomiędzy nimi powoduje, że ten post nazywamy Wielkim. I to, że pojawia się przed świętem świąt, świętem Zmartwychwstania, to też powód rzeczywiście, jak najbardziej. Ale myślę, że warto tutaj jeszcze wspomnieć, że cały ten wielkopostny okres, te 40 dni i Wielki Tydzień, to 1/10 całego roku. To nasza dziesięcina. No, jak się liczy tygodniami, to wychodzi ich prawie 7. Niespełna 7 tygodni, czyli 49 dni, niecałe. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w naszej liturgicznej praktyce, w naszej tradycji, sobota i niedziela nie są dniami postnymi z liturgicznych względów, bo celebrowana jest, sprawowana jest boska liturgia. W dni postu, Wielkiego Postu, nie ma liturgii, jest tylko liturgia uprzednio oświęconych darów. I to właśnie decyduje o tym postnym, bardzo postnym charakterze tego okresu. I właśnie, jeżeli z tych 7 tygodni odejmiemy soboty i niedzielę, a zostawimy tylko połowę Wielkiej Soboty, bo to jest jedyna sobota, która jest postna, ale tylko połowa, wtedy zostanie nam dokładnie 36,5 dnia. Dokładnie 1/10 całego roku. Że Wielki Post w naszym pojmowaniu to też ofiara, którą składamy Panu Bogu w dziękczynieniu za Jego obfite dary i łaski. To w nawiązaniu do starotestamentowej jeszcze praktyki składania dziesięciny ze wszystkich plonów. Żydzi z radością ofiarowywali Bogu tą dziesięcinę, oddawali Bogu to, co od Niego otrzymali. My też dziękujemy Bogu za to, co otrzymaliśmy, oddając Mu to, co do Niego należy, bo całe nasze życie to jest dar Boży, to jest Jego dar i właśnie dziękując, oddając jedną dziesiątą, oddając tą dziesięcinę, malutką część tego, co od Boga otrzymujemy, prosimy o błogosławieństwo na całą resztę. I tu też podkreślać trzeba, Izrael, naród wybrany, radował się. To oddawanie dziesięciny nie było postrzegane jako oddawanie, tylko dawanie tego, co otrzymaliśmy, ale też i przetwarzamy.
A jaka jest historia Wielkiego Postu? Bo post sam w sobie możemy powiedzieć, że został dany jeszcze w raju Adamowi i Ewie. I to właśnie w Starym Testamencie czytamy o poście chyba najwięcej.
Żydzi pościli, to była powszechna praktyka, to były posty jednodniowe. Żydzi pościli we wtorki i w czwartki. Chrześcijanie zaczęli pościć w środy i piątki. W środę to wspomnienie zdrady Judasza, piątek to wspomnienie ukrzyżowania Chrystusa, śmierci Chrystusa na krzyżu. W chrześcijaństwie pojawiły się posty wielodniowe. I no, już mówiłem wcześniej, to były próby naśladowania przykładu samego Chrystusa, ale też Jana Chrzciciela. Mnisi zaczęli pościć dłużej niż jeden dzień, jak to było powszechnie przyjęte. I to spowodowało też zmiany w regułach postnych, bo posty jednodniowe charakteryzowały się i charakteryzują się dalej tym, że nic się nie je. Tak powinno być też i dzisiaj. To hebrajskie słowo i greckie słowo, które tłumaczymy jako post, one w swojej treści mają właśnie wskazanie, że nic się nie je, to jest pełna abstynencja. I właśnie, kiedy pojawiły się te wielodniowe posty, też Wielki Post też nie był od razu taki długi jak teraz. To był proces. Wielki Post na początku, w najwcześniejszych danych mowa tam o jednym, dwóch czy trzech dniach, potem to był tydzień, a potem coraz więcej. 40 dni pojawiło się też w trakcie tego procesu. Ale właśnie przez to, że te posty się wydłużyły, to już nie był jeden dzień, a dni kilka, kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt, no, trudno było oczekiwać, że wierni nie będą jeść przez tak długi okres niczego, tak jak to ma miejsce przy poście jednodniowym. I pojawiły się nowe reguły i ustalenia co do tego, co można jeść w te dni postne, a od czego się powstrzymywać. I taka ogólna reguła to, że powstrzymujemy się od mięsa i nabiału, od pokarmów, które pochodzą od zwierząt, a koncentrujemy się na owocach i warzywach. Inna taka ogólna zasada to, że no, próbujemy oszczędzać na tym, co wydajemy, czy ile wydajemy na jedzenie, ale to nie chodzi tylko o środki, o pieniądze, chodzi też o czas na przygotowywanie posiłków. Chodziło o to, żeby oszczędzać na wszystkie możliwe sposoby. Po co? Żeby ten oszczędzony czas i środki potem wykorzystywać na inne, dobre cele, na pomaganie innym, potrzebującym. I właśnie no, powtórzę jeszcze raz, Wielki Post pojawiał się przez długi czas i to, co myślę ważne w tym procesie, to, że rozrósł się do obecnych rozmiarów dzięki katechumenom. Przez katechumenów to ci, którzy przygotowywali się do chrztu, ochlaszenni. Ciągle słyszymy o nich w czasie boskiej liturgii. Słyszymy prośbę o to, żeby pochylili głowę. Ochlaszenni, chlawy wasze, Gospodzie, przyklonicie. Albo ochlaszenni i zydzicie, czyli to prośba o to, żeby wyszli. Właśnie przez to, że w okresie przed świętem zmartwychwstania, przed Paschą, katechumeni przychodzili do cerkwi częściej, regularnie, wraz ze swoimi opiekunami, chrześcijanami, którzy przygotowywali ich też do chrztu tak na co dzień. I uczestniczyli w nabożeństwach, które były sprawowane i wysłuchiwali podczas tych nabożeństw kateches, czyli pouczeń, które miały ich przygotować do chrztu. I to był okres poświęcony nauczaniu. Zachowały się te katechezy przedchrzcielne świętego Cyryla Jerozolimskiego, są dostępne w języku polskim. To bardzo, bardzo ważne, bardzo wartościowe teksty. I słuchali ich, już mówiłem, nie tylko katechumeni, ochlaszeni, ci, którzy zdecydowali, że chcą być chrześcijanami i zaczęli się do tego, do chrztu przygotowywać. Słuchali ich też wierni. Także to bardzo, bardzo ważny okres dla wszystkich chrześcijan. Przez to przygotowywanie katechumenów, przez to, że ich opiekunowie razem z nim przychodzili, ten Wielki Post tak się ukształtował w owych czasach do dzisiejszych tych rozmiarów.
W tradycji prawosławnej mamy 4 niedziele przygotowawcze do tego okresu. W czym jawi się tak naprawdę ich sens i kolejność, w jakiej są obchodzone?
No to też, myślę, podkreślenie tego, jak ważny jest ten Wielki Post. Jak już chyba ustaliliśmy, Wielki Post to jest czas naszych przygotowań do Święta Świąt. A tu okazuje się, że do tego czasu przygotowań do Paschy też trzeba się przygotowywać. Tutaj przejawia się wielka mądrość cerkwi i znajomość człowieka, wiedza o człowieku. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to niezdrowo wchodzić z ognia w wodę. Kiedy następuje taka nagła zmiana, to może być niebezpieczne. Ten okres przygotowawczy przed Wielkim Postem to właśnie taki czas, żeby tak łagodnie, tak spokojnie wejść, bezpiecznie wejść w czas Wielkiego Postu. Tu mi się przypomina, jak kiedyś uczyłem jeszcze w szkole, byłem katechetą i jechałem do szkoły, żeby mówić o Wielkim Poście właśnie, bo się już zbliżał i wypadało zacząć o nim mówić. Słuchałem radia i pewna pani redaktor dopytywała się kogoś z urzędu miasta, odpowiedzialnego za wodociągi. Jak to tak, że pękły rury kanalizacyjne, mróz się pojawił. To była taka wczesna wiosna, ale mróz jeszcze się pojawił. No i popękały jakieś rury i były kłopoty w jednej czy kilku dzielnicach. I ten pan specjalista od wodociągów wyjaśniał, że rury nie pękają przy szczególnie niskich temperaturach. Bywało, że 30 było na minusie kiedyś tam w przeszłości u nas. Stwierdził, że rury kanalizacyjne najczęściej pękają przy przechodzeniu przez temperatury przez zero. W tej zerowej temperaturze. To właśnie taki moment przesilenia. Tu można też użyć przykładu. Żarówki przepalają się, pękają. Nie kiedy świecą. To może się zdarzać, ale to sporadycznie. Przeważnie przepalają się, kiedy włączamy światło. I słychać pstryk, pstryczka na ścianie, potem drugi pstryk, żarówka się przepaliła. Właśnie kiedy ta fala elektronów uderza w to włókno, kiedy jest już zużyte, ma swoje wypracowało, jest osłabiony, wtedy nie wytrzymuje tego naporu właśnie tej fali, pierwszej fali elektronów. Właśnie ten czas przygotowania do Wielkiego Postu ma nas wprowadzić tak bezpiecznie. I zauważmy, trzeci tydzień przed Wielkim Postem to Splosznaja Siedmica, czyli tydzień, w którym nie ma postu w środę i piątek. Następny tydzień to tydzień mięsopustny, a następny tydzień to tydzień seropustny. I tutaj mamy już ustalony program. Po święcie Narodzenia Chrystusa, które nazywamy zimową Paschą, zostały zapasy jedzenia. No, teraz tego nie widać tak wyraźnie, bo w lodówkach na bieżąco się pojawiają jakieś produkty w niewielkich ilościach. No i są zużywane tak z dnia na dzień albo z tygodnia na tydzień. Kiedyś w domach na wsiach, ale nie tylko, no, były specjalne pomieszczenia, komory to się nazywało, albo spiżarnie. I tam przechowane były różne produkty. Mięso, między innymi to wędzone, czy peklowane, ogórki, kapusta, różne przetwory. No i właśnie przed Wielkim Postem trzeba było zrobić z tym porządek, żeby wchodząc do komory, spiżarni po ogórki czy po kapustę, nie przechodzić obok mięsiwa, które by swoim zapachem i widokiem kusiło i uprzykrzało trochę ten czas Wielkiego Postu. Także trzeba było to mięso pozjadać. To, które się jeszcze uchowało po Wielkim Święcie Narodzenia Chrystusa i po kolejnych świętach, po karnawale. Także mamy tydzień bez postu w środę i piątek, żeby podjadać to mięso. Mogło się zdarzyć, że mięsa trochę jeszcze zostało. Jest jeszcze możliwość, żeby podjadać te resztki w tydzień mięsopustny. W razie rodzina się nie wyrabia, nie radzi sobie z tymi mięsnymi potrawami, które zostały, można zaprosić sąsiadów, przyjaciół, znajomych, urządzić zapusty, tak to się dzisiaj nazywa ciągle. No i dojadamy razem. Kiedy robimy porządek z mięsiwem, przychodzi tydzień seropustny, robimy porządek z serami, które też leżakowały w komorach. I znowuż w razie nie wyrabia się rodzina własnymi siłami, no zapraszamy sąsiadów, znajomych i dojadamy sery tak zapustowo już pod koniec tego okresu, w sobotę czy nawet w niedzielę. Na tym to właśnie tak praktycznie polega, ale mamy niedzielę w tym okresie przygotowania. Bodyka Antoni Blum wskazuje, że nawet piąta niedziela przed Wielkim Postem już sygnalizuje ten czas Wielkiego Postu. To niedziela o ślepcu. Następna po niej to niedziela o Zacheuszu. To, co ważne w tych niedzielach, to, co próbują nam podpowiedzieć, to na co zwrócić uwagę w tym naszym czasie przygotowań do Wielkiego Postu i w Wielkim Poście, ale też w całym naszym życiu. Te dwie niedziele o ślepcu i o Zacheuszu mówią o pragnieniu spotkania z Chrystusem. Bartymeusz, ten ślepiec, o którym mowa w Ewangelii, w niedzielę o ślepcu, kiedy się dowiedział, dlaczego takie zbiegowisko ludzi się pojawiło, bo przyszedł Jezus z Nazaretu, nauczyciel i uzdrowiciel, on zaczął wrzeszczeć w niebogłosy. Jezusie, synu Dawidowie, zmiłuj się nade mną. Ludzie go uciszali, żeby nie przeszkadzał, a on tym głośniej wołał. I Chrystus usłyszał. Przywołał go. Zapytał, dlaczego woła. Dowiedział się, że chce być uzdrowiony i dostąpił uzdrowienia. W następną niedzielę słyszymy o Zacheuszu, przełożonym celników, dyrektorze urzędu skarbowego w wielkim mieście Jerycho. Też usłyszał o przyjściu Jezusa z Nazaretu, Chrystusa. Też chciał go zobaczyć, ale że już wielu ludzi się zebrało, a on był małego wzrostu, nie był w stanie. Ale nie poddał się, podbiegł nieco dalej tą ulicą, którą miał iść Chrystus i wlazł na drzewo. Dyrektor urzędu skarbowego wlazł na drzewo. To była znana osobistość, ale nie dbał o to, co kto powie, co kto pomyśli. On tak bardzo chciał, nie wahał się wejść na drzewo. I Chrystus zatrzymał się przy tym drzewie, na którym on się wspiął. Zatrzymał się nie dlatego, że Zacheusz wystawał ponad głowę innych, którzy byli wokół. Zatrzymał się przy nim dlatego, że z całego tego tłumu tylko Zacheusz tak naprawdę chciał go zobaczyć. I okazał to właśnie przez wejście na to drzewo. Tak jak ślepiec krzyczał, choć go uciszali, Zacheusz w ten sposób pokazał, jak bardzo pragnie. I to w odpowiedzi na to pragnienie Chrystus przychodzi do niego do domu. I co się dzieje? Ślepiec, jak słyszeliśmy, został uzdrowiony. A Zacheusz usłyszał słowa Chrystusa o zbawieniu. Zacheusz, nie będąc o to proszonym, pod wpływem tego spotkania z Bogu człowiekiem, z Chrystusem, sam zadeklarował: Panie, powiedział, połowę mojej majątności oddam ubogim, a w razie kiedyś kogoś skrzywdziłem, oddam mu w czwórnasób. Dostąpił przemiany, dostąpił uzdrowienia. Wypływa ono w jednym i drugim przypadku z pragnienia spotkania z Chrystusem. Bardzo ważna wskazówka dla każdego z nas tutaj i teraz. Następna niedziela to niedziela o celniku i faryzeuszu. A po niej następuje niedziela o synu, tak zwanym marnotrawnym. Widziałem tak zwanym, spróbuję to wyjaśnić za chwilę. Znowu potraktujmy te dwie opowieści wspólnie, bo w obu tych opowieściach mowa właściwie o dwóch postaciach, żeby nie powiedzieć bohaterach. W pierwszej przypowieści słyszymy o celniku i faryzeuszu, o ich modlitwie w świątyni. Faryzeusz dziękował Bogu za to, że jest taki, jaki jest. Czuł się w porządku, no bo pościł 2 razy w tygodniu, dawał jałmużnę i cieszył się, że nie jest taki jak grzesznicy, rozpustnicy, cudzołożnicy, albo jak ten celnik, co tam stał z tyłu. A ten celnik nie śmiał oczu ponieść ku niebu, bił się w piersi i wypowiadał słowo modlitwy: Panie Boże, zmiłuj się nade mną grzesznym. Jak słyszymy w ostatnim wersecie tej przypowieści, celnik wyszedł ze świątyni bardziej usprawiedliwiony niż ten faryzeusz. Faryzeusz to był wzór do naśladowania. No, przykład do naśladowania. Człowiek, który oddaje się modlitwie, studiowaniu Pisma Świętego, jak słyszymy, wyszedł mniej usprawiedliwiony, bo wywyższał się ponad innych, przy okazji poniżając innych. A w opowieści o synu marnotrawnym mamy dwóch braci. Jeden z nich poprosił ojca o spadek. No, zażyczył sobie, żeby mieć go już tutaj, teraz, no, bo ma pomysł, co z nim zrobić. No, dostał od ojca to, co mu się by należało po jego śmierci. I odszedł z tym do jakiejś dalekiej krainy. Tam to roztrwonił to wszystko i zaczął głodować. W desperacji dał się wynająć do pasienia świni. Gotów był jeść to, co jedzą świnie, to, co dawane było świniom, ale nawet tego mu nie dawano. I wtedy opamiętał się. Dostąpił głębokiego zrozumienia. Tak tłumaczy się grecki termin metanoia, albo pokajanie. Dostąpił głębokiego zrozumienia. Pokajał się i wspomniał, że w domu ojca słudzy mają lepiej niż on tam w tej dalekiej krainie. Nie tylko postanowił, ale wrócił do domu ojca i został przyjęty. Ale brat, ojciec wybiegł na spotkanie temu synowi. Kazał go umyć, ubrać, obuć i nałożył mu piersi na palec. Syn prosił go, żeby go ojciec przyjął jak sługę, a ojciec właśnie przyjął go jak syna. Kiedy starszy brat, jak wracał z pola, usłyszał wrzawę w domu, zapytał któregoś ze sług, co się dzieje. Kiedy się dowiedział, że to jego młodszy brat wrócił i został przyjęty przez ojca, ojciec ucztę wyprawia, nie chciał wejść do domu. Swego brata nazywał synem ojca w rozmowie z ojcem, który wyszedł zaprosić go na tą ucztę. Myślę, że w jednym i w drugim przypadku, w obu tych przypowieściach mowa o potrzebie pokajania, tego głębokiego zrozumienia. O potrzebie pokajania nie tylko dla tych, którzy ewidentnie zgrzeszyli, no jak ten faryzeusz, jak ten celnik, który się kajał swoje grzechy. I nie tylko jak ten syn marnotrawny. Faryzeusz i starszy brat też potrzebują. My, każdy z nas potrzebujemy pokajania, głębokiego zrozumienia, świadomości tego, uświadomienia sobie tego, jacy się staliśmy przez to, że zgrzeszyliśmy i jednocześnie tego, jacy powinniśmy się stawać przez to, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. O tym mówią te dwie opowieści. To wskazanie na potrzebę, konieczność wręcz pokajania, głębokiego zrozumienia. Następna niedziela to niedziela o sądzie ostatecznym. Słyszymy ewangeliczną opowieść Chrystusa o tym, za co będziemy sądzeni. I słyszymy tam, że sprawiedliwi, którzy staną po prawej stronie tronu Pana, usłyszą słowa zaproszenia skierowane do nich przez Pana, który zasiądzie na tronie, żeby sądzić żywych i umarłych. Usłyszą: wejdźcie do królestwa, które jest wam od wieków przygotowane, I dalej pojawia się wyjaśnienie. Dlaczego? Zostali zaproszeni. Kiedy byłem głodny, daliście mi jeść. Kiedy byłem sprawiony, daliście mi pić. Kiedy byłem nagi, odzialiście mnie. Kiedy byłem uchodźcą, przyjęliście mnie. A kiedy byłem chory, czy uwięziony, odwiedziliście mnie. Co bardzo ważne, ci sprawiedliwi będą się wykręcać. Powiedzą, ależ panie, nigdy nie widzieliśmy ciebie w takim stanie. Głodnego, spragnionego, nagiego, albo jako uchodźcę, czy chorego, czy uwięzionego. Usłyszą w odpowiedzi, cokolwiek uczyniliście bliźniemu swemu, mnie to uczyniliście. To bardzo ważne wskazanie. Jak traktujemy innego człowieka, tak traktujemy samego Boga. Chrystus nie tylko utożsamia się z każdym z nas. Chrystus jest w każdym z nas. Nosimy w sobie obraz Boga. I ten obraz Boga w nas trzeba uszanować. Trzeba o nim pamiętać. Warto też byłoby pamiętać, że obraz Boga w każdym z nas to obraz Boga w trójcy osób. To coś jakby w naszym kodzie genetycznym zapisana była relacja. W tym obrazie Boga w nas jest zapisana relacja, bo Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. A te osoby, te trzy osoby miłują się nawzajem wielką miłością. Boską miłością, do której my też jesteśmy zapraszani, żeby tą miłość pomnażać. Zauważmy, na ikonie Trójcy, tej autorstwa świętego Andrzeja Rublowa, trzy postacie siedzą wokół stołu, ale po jego trzech stronach. Ta czwarta strona jest otwarta na stojących przed ikoną, na wszystkich zebranych w cerkwi. To taki gest zaproszenia. Dołączcie do tego kręgu, który my tworzymy. Tworzą te trzy osoby przedstawione na ikonie. Tak samo usadowieni są apostołowie na ikonie wieczerzy mistycznej. Siedzą po trzech stronach stołu. Ta czwarta jest otwarta na wszystkich, którzy są zebrani w cerkwi albo stoją przed ikoną. To też gest zaproszenia. Dołączcie do nas. Przysiądźcie. Uczestniczcie wraz z nami. Ta opowieść o Sądzie Ostatecznym to kolejna podpowiedź, kolejna wskazówka, na co zwracać uwagę nie tylko w przygotowaniach do Wielkiego Postu, nie tylko w Wielkim Poście, ale w całym naszym życiu. Inni ludzie. Ludzie, których spotykamy w domu, w pracy, po drodze. To, jak ich traktujemy, decyduje o tym, jaki będzie nasz los. Po której stronie tronu Pana staniemy. Po drugiej stronie, po lewej stronie, jak słyszymy w tej opowieści, staną niesprawiedliwi. Usłyszą słowa potępienia. Pan powie im, idźcie precz, w ogień nieugaszony. I tu też pojawi się wytłumaczenie. Bo kiedy byłem głodny, nie daliście mi jeść. Kiedy byłem sprawiony, nie daliście mi pić. Kiedy byłem nagi, nie odzialiście mnie. Kiedy byłem uchodźcą, nie przyjęliście mnie. Kiedy byłem chory czy uwięziony, nie odwiedziliście mnie. Ci niesprawiedliwi też będą się wykręcać. Powiedzą, że nie widzieliśmy ciebie, panie, w takim stanie. Usłyszą odpowiedzi. Czegokolwiek nie uczyniliście bliźniemu swemu, mnie tego nie uczyniliście. To podkreślenie tego, o czym była mowa wcześniej. Na sądzie ostatecznym, który ludzie przeważnie nazywają sądem strasznym, nie będziemy sądzeni za ewidentne grzechy, które się dopuściliśmy, które popełniliśmy. Na sądzie ostatecznym będziemy sądzeni za dobro, którego zabrakło w naszym życiu, bo ktoś potrzebował pomocy, a ja nie wyciągnąłem ręki, no bo śpieszyłem się do szkoły czy do pracy. Zamiast zatrzymać się na minutę, no może ciut więcej, żeby okazać pomoc, podać pomocną dłoń, czy zapytać, czy mógłbym jakoś pomóc, czy co się stało. To mogłoby komuś uratować życie. Są takie przypadki. Jedno słowo, czy gest, czy okazanie komuś uwagi mogło uratować i uratowało życie. O tym trzeba nam pamiętać. Nie tylko w Wielkim Poście, ale przez całe nasze życie.
A w jaki sposób powinniśmy przeżywać ten Wielki Post, oprócz odmówienia sobie pokarmów pochodzących właśnie od zwierząt? Na jakie cechy takie typowo ludzkie powinniśmy zwrócić uwagę? No bo my jako ludzie mamy taką skłonność często do lenistwa, często do plotkowania.
No, trzeba się pilnować. na wszystkie strony i pod każdym względem. Właśnie to, co już do tej pory próbowałem powiedzieć, no, wskazuje na co zwracać uwagę. Oczywiście, no, robimy porządek z tym, co jemy. No, są te ustalenia, warto ich przestrzegać, bo bardzo pomagają. Warto ograniczać też zużycie czasu i energii na przygotowywanie pożywienia, ale też na inne rzeczy. No, spróbujmy nie spędzać tak dużo czasu przy komputerze czy przy telewizorze. Spróbujmy wygospodarować więcej czasu na modlitwę, na to, żeby zrobić coś dobrego, pożytecznego, pomóc komuś. Nawet z premedytacją. Władyka Antoni Blum w swoim kazaniu na niedzielę o sądzie ostatecznym zwrócił uwagę na to, że ci sprawiedliwi no tak właśnie odpowiedzieli. No, panie, nie widzieliśmy ciebie w takim stanie. On wyjaśnił to w taki sposób. Jego zdaniem ci sprawiedliwi nie zwracali uwagi na to, że no, pomagali komuś. To nie było tak, że no, wstawali w takim dobrym nastroju, jak to mówią, prawą nogą, no i postanawiali, o, to dzisiaj może komuś pomogę. Oni żyli tak jak co dzień, kiedy szli, gdzie by nie byli, jak zauważali kogoś, kto był w potrzebie, bez zastanowienia zatrzymywali się i pomagali. To było dla nich coś jak oddychanie. Gdy nabieramy powietrza, nie zastanawiamy się za każdym razem, jakie to ważne, żeby tlenu dostarczyć do komórek w płucach, żeby one potem przekazały ten tlen do układu krwionośnego, żeby został ten dostarczony do wszystkich komórek. Robimy to na bieżąco, bez zastanowienia. Tak powinniśmy też reagować na ludzkie potrzeby i radości też, bo łatwiej nam się jakoś tak współczuje, jak komuś ktoś się nie uda, potknie się ktoś, to no, współczujemy, ale kiedy ktoś odniesie sukces, to jakoś trudniej przychodzi pogratulować, czy chociażby podziękować mamie, tacie, czy żonie, czy mężowi za pięknie przygotowany posiłek, smakowity jeszcze do tego. To też ważne, to też przejawy naszego uczestniczenia w życiu. Także trzeba nam uważać na to, nie tylko na to, co jemy, ale też na to, co robimy, co mówimy, nawet na to, co myślimy. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę, może podkreślić, co jest w poście najważniejsze. Ja często cytuję świętego Bazylego Wielkiego, który żył w IV wieku. Chrześcijaństwo już było religią tolerowaną, dozwoloną, rozwijało się. No i post już zaistniał w praktyce chrześcijan. No i zaczął się post przed świętem zmartwychwstania. Chrześcijanie zaczęli pościć, ale kiedy święty Bazyli przyjrzał się, jak to wygląda, skomentował to jednym zdaniem, bardzo dosadnie. Powiedział tak: od mięsa wieprzowego rzeczywiście powstrzymujecie się, ale swego bliźniego pożeracie razem z butami, swoimi słowami i swoim zachowaniem. Te słowa wskazują wyraźnie na to, że w poście najważniejszy jest człowiek. Nasz bliźni, to jak się do niego odnosimy. Jeżeli ktoś mówi, że pości, no bo nie je mięsa i na biału też się powstrzymuje, ale rani swoich bliźnich swoimi słowami, swoim zachowaniem, kłamie, wcale nie pości. Post jest po to, żeby mniej grzeszyć, żeby pracować nad tym, żeby grzechów w naszym życiu pojawiały się jak najmniej. To nie znaczy, że te reguły postne są do niczego, że można z nich zrezygnować. Właśnie post jest narzędziem, który mamy do dyspozycji, którym powinniśmy się posługiwać po to, żeby uczyć się dobrych relacji z tymi ludźmi, żeby się powstrzymywać od niewłaściwych, błędnych, bolesnych słów czy zachowań. Kiedy mamy coś do zrobienia, no to trzeba mieć odpowiednie narzędzia. No, nie, No, można robić niektóre rzeczy rękoma, ale ręce to też narzędzia. No, trzeba mieć to, co pomaga w osiągnięciu celu. Teraz w poście zauważmy, powstrzymujemy się od tego, co dobre. Mięso, nabiał są dobre. No, jak powstrzymujemy się od oglądania filmów, no, nie idziemy do kina czy do dyskoteki, nie tańczymy. Taniec jest dobry. Filmy też są dobre, chyba że to jakaś szmira i nie warto nawet tytułu czytać. Ale to też jest dobre. W poście powstrzymujemy się od tego, co dobre, ale robimy to po to, żeby podtrzymywać sobie zdolność powstrzymywania się od tego, co złe. A to, co złe, to właśnie grzech. Na tym post polega. I trzeba nam powstrzymywać się od mięsa, od nabiału, czy od innych produktów. To może być nawet coś, co jest postne. No, przypomina mi się student, który, kiedy zaczynał się post i wszyscy w jadalni przerzucali się na jedzenie masła orzechowego, bo to taka typowa postna potrawa. On z tego masła orzechowego rezygnował, bo on uwielbiał masło orzechowe i jadł je na co dzień. A w poście właśnie powstrzymał się od tego masła, żeby powstrzymać się od tego, co dobre. Łatwiej mu było uczyć się, czy podtrzymać sobie zdolność powstrzymania się od tego, co złe, od grzechu właśnie. Tutaj zacytuję też Ewagriusza z Pontu. To mnich, który żył na pustyni w Egipcie w IV wieku. Zostawił po sobie traktat o 8 demonicznych myślach, albo o 8 demonach zła. Nazwał po imieniu demony, które nas kuszą i odciągają nas od Boga, od naszej drogi do Boga, do zbawienia. Ewagriusz nazwał te demony po imieniu. Ustawił je też takie kolejności, jak przystępują, jeden po drugim. I zauważył prawidłowości. Kiedy ulegamy pierwszemu demonowi, otwieramy drzwi następnemu i właściwie wszystkim następnym. A co też niepokojące, nawet bardzo, każdy następny jest gorszy od poprzedniego. Pierwszy demon, od którego wszystko się zaczyna, to demon, który ma na imię obżarstwo. A tutaj zaznaczyć trzeba, że obżarstwem mnisi nie nazywali objadania się poprzełyk. Przecież mnisi jedli bardzo mało, raz dziennie, a bywało, że i raz na dwa, albo jeszcze rzadziej. A kiedy jedli, to też jedna z reguł podstawowych, wstawali od stołu jeszcze z uczuciem niedosytu. Także obżarstwo to nie było objadanie się poprzełyk. Obżarstwem mnisi nazywali sięganie po okruszek nawet w czasie, który nie jest przeznaczony do jedzenia. Jest czas na jedzenie, jest czas na odpoczywanie, jest czas na pracę, jest czas na modlitwę. Wszystko w swoim czasie, wszystko w określonych proporcjach. Tak my też powinniśmy uporządkowywać nasze życie, nasz dzień. Nie tylko postny dzień. Właśnie przez to, że jedzenie jest podstawową sferą naszego życia, no, post kojarzy nam się z ograniczeniami w jedzeniu właśnie, w jadłospisie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że post to więcej niż te ograniczenia w odniesieniu do tego, co jemy, bo to no, powinno być więcej czasu na modlitwę, no właśnie, na zwracanie uwagi na innych, na pomaganie innym, częstsze bywanie w cerkwi, na nabożeństwach. No ale pierwsze skojarzenie to jedzenie. I słusznie, bo to podstawowa sfera naszego życia. W poście mamy taką możliwość do w miarę szybkiego i sprawnego uporządkowania tej sfery życia. Zauważmy, jemy codziennie, po kilka razy. Śniadanie, obiad i kolację, już 3. Z przedszkola pamiętam, że było drugie śniadanie i podwieczorek. No niech to będzie 5 razy dziennie. I to codziennie. Jest taka naturalna okoliczność, która sprzyja uporządkowaniu tej sfery życia w miarę szybko. Kiedy uporządkujemy tą podstawową sferę życia, jaką jest jedzenie, nabieramy sił, możliwości, żeby podjąć próby uporządkowywania innych sfer naszego życia, które są trudniejsze do uporządkowania przez to, że w tych innych sferach życia nie ma takiej regularności jak w jedzeniu. Te inne sfery naszego życia to relacje z innymi ludźmi. No ale to też, weźmy, oglądanie telewizji, czy siedzenie przed komputerem. No tutaj mówię, trudno mówić o relacji, bo to ta druga strona nie jest osobowa. I właśnie dlatego trzeba ograniczać te pseudo-relacje z tymi rzeczami. One oferują dużo, mają dużo do zaoferowania, ale jeżeli nie ma człowieka z tej drugiej strony w tej relacji, może nastąpić zniewolenie, a to więcej niż niebezpieczne. Także te inne sfery naszego życia, to co oglądamy, to co słyszymy, to czego słuchamy, to co mówimy, to wszystko powinno być uporządkowywane, a przychodzi z większym trudem, no bo nie zdarza się tak regularnie. Jak jedzenie, codziennie po kilka razy. Bywa tych okoliczności, tych innych sferach naszego życia więcej, a potem cisza przez jakiś czas. I tu dlatego między innymi trudno to uchwycić. Także wykorzystajmy post na to, żeby uporządkować nasze życie, żeby bezmyślnie nie sięgać po jakiegoś słodycza, czy po chrupka, czy po Snickersa, no nie wiem, co by się to nie nazywało. No, jest czas na jedzenie, wtedy jedzmy. Jest czas na pracę, wtedy pracujmy. I tak dalej, i tak dalej. To ma ogromne znaczenie. I jak z trudem przychodzi, bo to trudno do tego doprowadzić. Dla mnie to dowód, wskazówka, że to ważne. Jak coś łatwo przyszło, to łatwo poszło. Amerykanie mówią, no pain, no gain. Jak nie boli, to pożytku z tego nie ma.
Dzisiejszym gościem w Radiu Ortodoksja był ojciec Włodzimierz Misiu, kustosz Cerkwi Akademickiej pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Dziękuję wam, ojcze.
Radio Ortodoksja.